Witam Państwa, proszę Państwa. To coraz bardziej przykry obowiązek, ale to jest mój obowiązek, sam go sobie narzuciłem. Obowiązek porównywania sytuacji w Polsce i sytuacji w Chinach. Sytuacji nas, zwykłych ludzi. Sytuacji ludzi, którzy przyglądają się temu, co się dzieje wokół i tam są coraz bardziej dumni ze swojego państwa, z siebie, cieszą się tym, że mogą zarabiać, że ich państwo jest silne, że podbija kosmos, że zaczyna być silne militarnie, że nie pozwala sobie na podskakiwanie Amerykanom, chociaż jeszcze pozwala, ale już coraz mniej. A jeśli ktoś ich zaatakuje werbalnie, to się odgryzają. Jeśli ktoś ich zaatakuje ich urzędników, to się odgryzają. Słowem, to jest normalne, mocne, silne, wręcz potężne państwo. I ja im niesamowicie tego zazdroszczę. Bardzo im tego zazdroszczę. Czy to jest tak, że ja przecież jestem nacjonalistą chińskim, więc ja jestem dumny również z tego, że tam się tak dzieje, tylko że jest jeszcze druga strona medalu. Jestem również nacjonalistą polskim, narodowcem polskim i tu przerażenie mnie ogarnia na to, co widzę wokół siebie. Bardzo dobrą analizą tego, co się wokół nas dzieje, jest analiza z warszawskiej gazety .pl. Bardzo dobra, prawicowa gazeta, gdzie pan Mirosław Kokoszkiewicz popełnił artykuł: do tego doprowadziła propaganda uprawiana w Polsce przez zagraniczne, głównie niemieckie, koncerny medialne. Cytuję. Skapitulowaliśmy, jeśli chodzi o reformę sądownictwa czy depolonizację mediów. O złagodzeniu nowelizacji ustawy o PN pod wpływem ataku państwa Izrael i jazgotu wpływowych środowisk żydowskich, głównie Stanów Zjednoczonych, już nie wspomnę. A przecież już Napoleon mówił, kapitulacja to próba ocalenia wszystkiego, z wyjątkiem honoru. Chcę rozpocząć ten artykuł od przypomnienia pamiętnej rozmowy zdrajcy Bogusława Radziwiłła z Andrzejem Kmicicem opisanej w Potopie Henryka Sienkiewicza. Ten najbardziej wstrząsający, poruszający fragment rozpoczyna się od następujących słów wypowiadanych cynicznie przez Radziwiłła. Jest, panie kawalerze, zwyczaj w tym kraju, iż gdy kto kona, to mu krewni w ostatniej chwili poduszkę spod głowy wyszarpują, żeby się zaś dłużej nie męczył. Ja i książę wojewoda wileński postanowiliśmy właśnie tę przysługę oddać Rzeczpospolitej. Jakże bardzo ten krótki cytat odnosi się także do dzisiejszych czasów. Już od 3 lat rząd Zjednoczonej Prawicy miota się, próbując rozbić mury wbudowane wokół Polski po 1989 roku i za każdym razem nabija sobie guza. Jak nie o Berlin i Brukselę, to odbijając się sukienniczym natrętny i namolny petent od izraelskiej lub amerykańskiej ambasady w Warszawie. Każda próba zszycia lub chociażby prowizorycznego zafastrygowania tego radziwiłłowskiego rozszarpywanego z każdej strony postawy polskiego czerwonego sukna napotyka na niesłychany opór. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że nie brakuje w Polsce bliskich i dalszych krewnych, w cudzysłowie, którzy konającemu chcą wyszarpnąć siłą tą poduszkę spod głowy, przyspieszając zgon i jeszcze na dodatek próbują wmówić Polakom, że ten zgon będzie dobry dla państwa polskiego i narodu wybawieniem. Każda taka zakończona fiaskiem próba meblowania po naszemu, naszego własnego domu przypomina mi słowa Jarosława Kaczyńskiego o Polsce jako kondominium niemiecko-rosyjskim. Twórczo rozwinął te słowa Grzegorz Braun, mówiąc już wprost o kondominium niemiecko-rosyjskim pod żydowskim zarządem powierniczym. To jest chyba najbardziej trafna definicja III Rzeczypospolitej. I dopóki sobie to wszystko nie uświadomimy, sobie tego wszyscy nie uświadomimy, nie zakodujemy w głowach, to na nic nasze wszelkie wysiłki. Pesymiści twierdzą, że wszystkie próby odzyskiwania suwerenności naszego państwa przez rząd Zjednoczonej Prawicy przypominają błądzenie pijanego we mgle. Z kolei optymiści są przekonani, że jesteśmy świadkami starannie zaplanowanego i przygotowanego przez największego stratega, w cudzysłowie, rozpoznania bojem, czyli zaczepnego prowokowania przeciwnika w celu zdobycia wiarygodnych informacji o jego potencjale bojowym i zamiarach. Szczerze mówiąc, nie bardzo wierzę, że oto jesteśmy świadkami tego drugiego bardzo optymistycznego scenariusza. Trzeba pamiętać, że w rozpoznanie bojem zawsze wkalkulowane są pewne straty, tylko że w naszym przypadku one są zbyt duże, ponieważ skapitulowaliśmy, jeśli chodzi o reformę sądownictwa czy repolonizację mediów. O złagodzeniu nowelizacji ustawy OIPN pod wpływem ataku państwa Izrael i jazgotów wpływowych środowisk żydowskich, głównie w Stanach Zjednoczonych, już nie wspomnę. A przecież już Napoleon mówił, kapitulacja to próba ocalenia wszystkiego za wyjątkiem honoru. Najsmutniejsze, a nawet tragiczne w tym wszystkim jest to, że znamy partie polityczne oraz imiona i nazwiska polityków, w cudzysłowie autorytetów, przedstawicieli mediów i organizacji pozarządowych, którzy udają dyplomowanych lekarzy, wyszarpują tę poduszkę spod głowy konającej Polski. Nie będę dziś wymieniał nazwisk, ponieważ nieraz sypaliśmy nimi na łamach gazety, warszawskiej gazety jak z rękawa. Mimo to ci wszyscy wrogowie naszej wolnej i suwerennej ojczyzny cieszą się w polskim społeczeństwie niemałym poparciem. Do tego doprowadziła propaganda uprawiana w Polsce przez zagraniczne, głównie niemieckie koncerny medialne oraz, nie bójmy się tego słowa, niezwykle rozbudowaną strukturę wpływu obcych państw. Państw, które przez lata bogaciły się na bezlitosnym drenowaniu Polski, z premedytacją przerabiając nas w rezerwuar taniej niewolniczej siły roboczej. A proszę Państwa, nie będę dalej czytał, bo jeśli chcecie Państwo, to jest doskonały artykuł, ale nie będę dalej czytał, bo to już dla mnie jest za dużo. To jest oczywista prawda, tylko że ta prawda jest tak straszna dla mnie, że ja nie jestem w stanie tego dalej czytać. Natomiast wrócę do Chin, bo chciałbym mówić o sprawach przyjemnych, o sprawach dobrych, o sprawach właściwych, o państwie silnym. Proszę Państwa, w Chinach jest bardzo wiele rzeczy złych, bardzo wiele problemów. Problemów jak włosów na głowie 18-latka czy 18-latki. A tych problemów jest naprawdę ogromna ilość i ja je doskonale znam. Ja na co dzień, od 7 lat prowadząc chiński kanał informacyjny, Państwa o tym informuję, również właśnie o tym. Więc Państwo za moim pośrednictwem macie okazję przyglądać się jak pod lupą tym gigantycznym problemom. Ale tam te problemy są powoli rozwiązywane. Tam nie ma mowy o ubiciu głową w mur przez rządzących, a w żadnym wypadku. Proszę Państwa, w ciągu od 2013 roku, od kiedy pan prezydent Xi wziął się za robienie porządku z co większymi rekinami biznesu, własnej administracji, partii, rekinami, u których można było kupić wszystko za pieniądze. Od kiedy więzienia zapełniły się, szczególnie jedno więzienie, bo jest osobne więzienie dla tych łajdaków, dla tych tysięcy łajdaków, którzy jest więzienie w Pekinie osobne, dla tych tysięcy łajdaków urzędniczych, którzy sprzeniewierzyli się państwu chińskiemu i dobru narodu, łapowników innych śmieci, a od tego czasu postępuje walka z tym bydłem. Od dawna, od bardzo dawna, od przynajmniej 30-40 lat, ma miejsce kolejna walka, bardzo ostra i walka, którą widzą głównie organizacje międzynarodowe. Walka z nędzą, walka z głodem, walka z biedą. już w tej chwili, myślę, że z ostrą biedą, ale z biedą. Organizacje ONZ-owskie twierdzą, że w ciągu ostatnich 40 lat wyszło z biedy około 800 milionów Chińczyków. Proszę Państwa, 800 milionów Chińczyków. To jest bicie głową w mur? Nie, to jest wspaniała, wygrywana rok w rok walka z biedą, której przewodzi Partia Komunistyczna. Tak jest. A proszę Państwa, można by mówić o walce ze smogiem, który jest wszechogarniający w Chinach, który widać wszędzie, w określonych oczywiście, przy określonej sytuacji meteorologicznej, widziany jest właściwie wszędzie. Ale to tak to jest, że z jednej strony Chiny to fabryka świata, wobec tego nie ma jakby innego wyjścia, musi się dymić. Aczkolwiek są wprowadzone coraz nowsze technologie, które zmniejszają ten poziom zadymienia. Ale to wszystko kosztuje. Ochrona środowiska kosztuje ogromne pieniądze. Przez 40 lat o to nie dbano i tak naprawdę dopiero teraz zaczyna się o to dbać na dużą skalę. I tak naprawdę mógłbym, a jeszcze sprawa na przykład związana z tym oczywiście, ale zmiana profilu przemysłu motoryzacyjnego. Proszę nie zapomnieć o tym, że samochody, że produkcja samochodów w Chinach to przekroczyła już dawno, dawno, wiele lat temu, produkcję samochodów w Stanach Zjednoczonych i od chyba 9 lat z Chin przodują, jeśli chodzi o produkcję samochodów. Ale nawet to bycie gigantem produkcyjnym nie zmieniło sposobu myślenia chińskich rządzących, którzy zdecydowali, że to wszystko jedno, czy my mamy tak wspaniale rozwinięty przemysł samochodowy. To jest obojętne. Ważniejsze jest zanieczyszczenie, które te samochody powodują. No i zaczęła się zmiana profilu samochodów z benzynowych czy ropniaków na samochody elektryczne. No i to właśnie Chiny są największym polem, chiński przemysł samochodowy jest największym sektorem na świecie, w którym zachodzą te gigantyczne zmiany. Przechodzenie z modelu produkcji samochodów normalnych benzynowych, spalinowych w każdym razie, na samochody elektryczne. Cała branża odnawialnych źródeł energii, no jakbym zaczął spokojnie wypisywać sobie na kartce, to by tych punktów było kilkadziesiąt. Taka jest. Tak to wygląda w Chinach. A jak to wygląda w Polsce? No sami Państwo widzicie, jak to wygląda w Polsce. Od 4 dni o niczym innym się nie mówi, tylko o polityczku, który został zamordowany. Od 4 dni nie ma ważniejszej sprawy w Polsce niż morderstwo polityka. Tak, oczywiście to jest straszne, ale to jest tylko morderstwo polityka. Okazuje się, że nie, że to jest najważniejsze, że nie ma rzeczy ważniejszych niż morderstwo jednego polityka. Proszę Państwa, my zaczynamy odstawać od nawet Ugandy. My zaczynamy odstawać od Boliwii. My zaczynamy wchodzić w obszar Kuby. To jest to, czym my zaczynamy być jako Polska, jako trzecia RP z kastą naszych włodarzy. Tych włodarzy jest sporo, ale ta kasta sędziowska to jest wyjątkowe łajdactwo. Niejaka pani Kamińska, sędzia w obecności rzecznika praw obywatelskich mówi, że o zemście na obecnie rządzących. To się w pale nie mieści. I ona chodzi po ulicy, ta osoba. Wiecie Państwo, co by było, gdyby coś podobnego zdarzyło się w Chinach? Ten człowiek by gnił w więzieniu, bo tam jest jego miejsce. Byłoby jego miejsce w Chinach. Zresztą gdziekolwiek bądź, tam jest miejsce takiego łajdaka, ale nie w Polsce. I to jest, proszę Państwa, ta gigantyczna różnica. Mam nadzieję, że to do Państwa dociera, ta różnica między Polską i Chinami. Polska, kraj umierający, zdychający przy poklasku znacznej części swoich obywateli. I Chiny, kraj rosnący w siłę w sposób zupełnie nieprawdopodobny. Przy ostrej, ciężkiej, gigantycznej, tytanicznej pracy swoich obywateli. Jest różnica? Mam nadzieję, że Państwo ją widzą. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.